tydzień temu popioły. Teraz będzie przeskok bardzo duży, dlatego że z roku 1963, no w zasadzie to jeżeli chodzi o akcję, to z końcówki wieku XVIII przeniesiemy się do roku 2000, więc zupełnie w inne rejony.
Bardzo daleko, tak.
Rok 68 powstaje film Przekładaniec, film telewizyjny, który jest filmem science fiction i opowiada właśnie o tym, jak wygląda życie w roku 2000, a zwłaszcza jeden aspekt tego życia, o którym zaraz. To jest film krótki, ma 35 minut,
tak.
A jednocześnie jak treściwy.
Tak, i Wajda później żałował, że nie zrobił z tego pełnego metrażu i nie zobaczył od razu potencjału, który w tym filmie tkwił, a w zasadzie w tym tekście. Tekście Stanisława Lema, który początkowo został opublikowany w Przekroju. I wbrew temu, co sądzono, nie było to opowiadanie, nie była to nowela, a był to scenariusz słuchowiska radiowego, które również powstało i powstało w wersji polskiej, powstało też jako spektakl teatru telewizji, ale powstało też dla radia BBC. Mhm. Więc tekst naprawdę taki bardzo uniwersalny, który rzeczywiście w każdym zakątku świata, na pewno Europy, doskonale się wtedy sprawdzał. I film w ogóle odniósł sukces też w innych europejskich telewizjach. No i podobno to był jeden z niewielu filmów na podstawie Lema, który Lemowi się spodobał.
Tak, on napisał jakiś taki bardzo obszerny list do Wajdy.
Tak.
I pisał, że rzeczywiście oglądał w telewizji i mu się to podobało.
I że jest to udany film. Jest udany rzeczywiście. Jest to chyba pierwsza komedia w dorobku Andrzeja Wajdy.
Tak, zdecydowanie pierwsza. I to tak powiedziałbym drastycznie pierwsza, bo przecież wszystkie poprzednie filmy to prawie w ogóle nie miały tego humoru.
Tak.
Najbliżej byli Niewinni Czarodzieje.
No tak, ale to też nie była komedia.
To też nie była komedia, zdecydowanie. Także od wojny, od bardzo takich zanurzonych w przeszłości, no najwyżej w teraźniejszości, filmów, nagle mamy film o przyszłości. I to takiej, powiedziałbym,
bardzo odległej.
No dla nich wtedy odległej.
Dla nich wtedy odległej, dla nas dzisiaj rok 2000, który widzimy w tym filmie, no jeszcze nam trochę brakuje do takich czasów.
Chociaż wiesz co, powiem ci, że wbrew pozorom, wydaje mi się, że ta wizja, no może nie w tych wszystkich komediowych aspektach, ale ta wizja troszkę się sprawdziła.
Tak myślisz?
Tak mi się wydaje, no bo powiedzmy może o co chodzi,
tak,
w tym
powiedzmy
filmie.
O co chodzi.
Jest sobie pan rajdowiec, który nazywa się Richard Fox.
Tak, kierowca rajdowy.
Kierowca rajdowy, tak. I jedzie razem ze swoim bratem, nie, po prostu właśnie w rajdzie.
W wyścigu,
tak. W wyścigu samochodowym.
Jego brat jest pilotem.
Jego brat jest pilotem, w sensie takim pilotem, że pilotuje
tego wyścigu.
Tego wyścigu,
tak.
Dokładnie. Nie, i zdarza się wypadek. W wyniku tego wypadku niestety brat ginie, tenże Richard jest poszkodowany, no i trafia do szpitala i nagle pojawia się tam pewien, nie wiem, czy prawnik, czy jakiś taki człowiek, który
tak.
ma rozwiązać pewną kwestię, ponieważ ubezpieczalnia nie chce wypłacić polisy na życie, czy ubezpieczenia, które miał ten brat, dlatego że uważają, że brat w pełni nie zginął. A dlaczego nie zginął? Otóż dlatego, że przeszczepiono części organów jego do ciała brata, tego Richarda Foxa, żeby go uratować. Czyli mamy tutaj temat transplantologii.
Transplantologii, która wtedy gdzieś tam dopiero zaczynała się tworzyć chyba, no, tak
pierwsza
myślę.
Próba przeszczepu nerki to jest rok 54. I to próba, i to jeszcze nieudana.
Nieudana, więc to był taki temat, który myślę, że rozpalał też wyobraźnię i tych ludzi związanych z medycyną, ale nie tylko, myślę, że w ogóle społecznie. No był to temat bardzo ciekawy. Nowatorski, tak?
Tak, no, ale to
było nie do pomyślenia.
To był bardzo duży też moralny taki
dylemat.
Przecież nawet papież się wypowiadał o transplantologii,
tak.
O tym, czy to jest moralne i czy może tak być, że część ciała innego człowieka żyje w tym
w ciele drugiego człowieka, dokładnie. Tak. I tutaj mamy no, takie groteskowe przedstawienie tego tematu, dlatego że też bardzo nieszczęśliwie nasz bohater ulega tym wypadkom nieustannie, w zasadzie chyba przy każdym wyścigu.
Tak.
I coraz więcej części ciała nie należy do niego, a należy do ofiar tych wypadków. I tak od początek jest taki, że on ma tam elementy ciała swojego brata, a kończymy na tym, że ma w sobie elementy dwóch kobiet i jeszcze psa.
Tak, bo oni wszyscy w tych wypadkach również brali udział. No pies gdzieś tam się napatoczył i również.
I również lekarz skorzystał z tych niektórych części ciała tego psa.
Ten
tak.
lekarz był troszkę właśnie taki szalony.
Lekarz był szalony, lekarz był absolutnie szalony. Lekarz był też takim lekarzem demonicznym trochę.
Trochę tak. Gra go Piotr Wysocki, jeśli dobrze kojarzę. Czy źle kojarzę? Wydaje mi się, że Piotr Wysocki...
Chyba Jerzy Zelnik gra lekarza.
Jerzy Zelnik? Bardzo możliwe. To niech będzie to Jerzy Zelnik w tamtym czasie po Faraonie, no to przecież też wielki gwiazdor. Piotr Wysocki też się pojawił w tym filmie. Mówię o nim dlatego, że tydzień temu o popiołach bardzo dużo mówiliśmy. To jest też aktor związany z Lublinem, więc ważna postać. Również się pojawia. No aktor, mówię o Jerzym Zelniku, bardzo dobry i też ta rola, ta demoniczna rola tego lekarza też pamiętna. Zresztą tam jest dużo takich właśnie ról.
Też Tadeusz Pluciński się pojawia. No właśnie, też świetny aktor.
Chciałem powiedzieć, że pojawia się Tadeusz Pluciński, ponieważ nasz rajdowiec to nie jest jedyny eksperyment tego szalonego lekarza, bo jest na przykład także pastor,
który mówi kobiecym głosem.
Mówi głosem Barbary Kraftowni. Tak. Dlatego, że zostały mu przeszczepione właśnie takie części ciała różne jakiejś innej kobiety. I w związku z tym ten pastor no, ma wątpliwość, jak będzie śpiewał podczas mszy.
Śpiewał i wygłaszał kazania, no bo to rzeczywiście jest dosyć absurdalna sytuacja tutaj, tak.
Jest to zdecydowanie najśmieszniejsza scena tego filmu, dlatego że naprawdę widzimy Tadeusza Plucińskiego, który...
No był amantem, bardzo taki postawny mężczyzna, przystojny.
Na swoim nagrobku ma napisane na wieki wieków amant.
Co już bardzo dużo o nim mówi,
dokładnie, a mówi głosem Barbary Kraftówny, nie? I śpiewa tym głosem jeszcze. Co więcej, takim właśnie operowym trochę zaśpiewem, jako ten pastor.
Ale zobacz, tyle lat minęło od premiery tego filmu, on moim zdaniem nadal jest zabawny.
Tak,
i nie
bardzo.
Tylko przez tę historię, ale w ogóle cała ta koncepcja jest rzeczywiście no, bardzo absurdalna i naprawdę bardzo śmieszna, ale też bardzo aktualna w dzisiejszych czasach.
Aktualne?
Tak myślę, że wiesz, no my cały czas myślę, że gdzieś tam ta medycyna się rozwija, idzie do przodu. No tutaj rzeczywiście to, co widzimy w filmie, no to jest już ta transplantologia w krzywym zwierciadle i my już wiemy, że nie będzie takich sytuacji, ale
że nie
w 2000 roku nie będzie takich sytuacji, ale czy za 50 czy 100 lat nie będzie takich sytuacji, tego nie wiemy.
No może i rzeczywiście, natomiast...
Żyjemy jeszcze w czasach sztucznej inteligencji, więc to jeszcze jest taki dodatkowy element, który nas trochę gdzieś tam straszy teraz.
Czy to, co jest uniwersalne w tym filmie, myślę, że to są właśnie te wątpliwości, jakie te...
Każde
nowinki technologiczne i właśnie wyniki rozwoju różnych dziedzin nauki nie przynoszą. I te wątpliwości są zawsze, tak jak oni wtedy mieli względem transplantologii, bo nie byli pewni, czy jeżeli się przeszczepi komuś na przykład serce, to ten człowiek będzie miał jakieś części charakteru tamtej osoby, tak? Czy będzie, nie wiem,
czy
kochał...
Czy będzie kochał tę osobę, no którą serce, kochał dawca tego serca, tak?
A co dopiero na przykład jakieś przeszczepienie, nie wiem, no wtedy to jeszcze nie mówiono o przeszczepie twarzy czy innych tego typu, teraz to już się też robi. W każdym razie to był wtedy taki dylemat. My mamy tutaj teraz dylematy, czy sztuczna inteligencja, ale to powiedziałem, czy sztuczna inteligencja nie przejmie nam prac, tak? Czy nie przejmie władzy nad światem, czy nie będzie kodyfikować...
Czy nie przejmie naszych umysłów.
Naszych umysłów, więc zawsze są te wątpliwości.
Zawsze są te wątpliwości i to sprawia, że ten film jest dalej moim zdaniem aktualny. No trochę z innej perspektywy go oczywiście teraz obejrzymy i trochę inne są te wątpliwości. No ale ten rozwój medycyny stawia nam takie pytania o moralność i myślę, że tak będzie. To się będzie działo nadal i to się nie zmieni. Ale stawia też, ten film stawia takie pytanie o to, co jest istotą człowieka, co jest tym, co tworzy człowieka. No bo tutaj też sytuacja naszego głównego bohatera, kierowcy rajdowego, wygląda tak, że on zaczyna przejmować kolejne cechy tych dawców poszczególnych organów i być może nie mówi kobiecym głosem, ale te jego kobiece gesty no, są
on
naprawdę...
On się zaczyna malować w pewnym momencie.
Zaczyna się malować i żegna się ze swoim lekarzem takim bardzo kobiecym, w kobiecy sposób, w kobiecym stylu.
No a potem z kolei jako tenże pies, to gryzie tego lekarza.
Tak,
tam
więc on zaczyna przejmować te cechy właśnie tych dawców. No to jest ten komizm tego filmu. To no tutaj to widzimy. Ale Bogumił Kobiela w tej roli.
A, no właśnie.
Ale bo tego nie powiedzieliśmy. I tam też, nie wiem czy wyłapałeś to mrugnięcie okiem, tam się pojawia taka kwestia, w której on mówi, ten mój wieczny pech, który mnie prześladuje.
Ach, no tak, Zezowate szczęście.
Tak.
Mamy to. Zresztą powiem ci, że tak jak Zezowate szczęście było filmem bardzo też śmiesznym, ciekawym, fajnym, ale zawsze ten Bogumił Kobiela jakoś tak mi tam... troszkę odstawał, czy w Popiele i Diamencie. Tak tutaj wydaje mi się, że to jest jego szczyt tak naprawdę aktorskich możliwości. Że to jest film, w którym on jest najbardziej jakoś tak pasuje do tego świata. Że to był aktor stworzony do tak groteskowych, tak śmiesznych, humorystycznych, komicznych ról. Więc rzeczywiście to zezowate szczęście musiało też się odbyć, musiało tak wyglądać. Chociaż nie krytykuję, uważam, że to bardzo dobry film, ale musiało tak wyglądać, żeby ten film też mógł odnieść taki sukces. Zresztą tam jest, a propos tego pecha i tego wszystkiego, to jest też taki aspekt, że dość tragiczny koniec końców, bo jest to jeden z ostatnich filmów Bogumiła Kobieli i Bogumił Kobiela niespełna rok później zginął w wypadku samochodowym. I to jest niesamowicie, jak się pomyśli o tym, takie dziwne, takie powiedziałbym nawet troszkę mroczne, no bo on tutaj kilkukrotnie
ulega wypadkom.
Ulega tym wypadkom, i w których by de facto zginął. Tak, gdyby nie to, że ta transplantologia daje mu szansę na przeżycie. Więc to jest też jakiś taki kolejny poziom głębi tego filmu, który został dopisany przez kolejne...
Przez życie,
kolejne,
po prostu.
Tak, losy.
Ja jeszcze chciałabym trochę odejść od takich tematów, bo nie powiedzieliśmy o tym, jak ten film w ogóle wygląda, a wygląda bardzo futurystycznie. Głównie za sprawą kostiumów, za które odpowiada Barbara Hoff. I tam mamy taką scenę, w której pojawia się szwagierka bohatera.
Tudzież żona, bo to jest
tudzież żona, bo tutaj też jest ta wątpliwość, czy on jest sobą, czy już swoim bratem. Niezwykłe są te kostiumy, te jej okulary, takie bardzo futurystyczne. I tak sobie patrzyłam na to i pomyślałam, że ta moda jest czymś niezwykłym, że my teraz w zasadzie, patrząc na te kostiumy, widzimy trochę taką inspirację tym.
No tak, tak. Powiem ci więcej, że Barbara Hoff była założycielką domu młodych Hoffland. Chyba Hoffland, tak?
Tak, Hoffland.
Który był właśnie też słynął z tego, że był niezwykle nowoczesny i też dawał bardzo dużo, był bardzo popularny
za granicą. Ona była wizjonerką, to była niezwykła postać polskiej mody, ale też sobie właśnie tak myślę, jak w perspektywie lat 60. patrzyła na przyszłość i patrzyła na te lata 2000. No i widzimy, że ta moda nie poszła być może w takim kierunku, ale że niektóre z tych elementów sprawdziły.
Jak patrzę na przykład na takie okulary do biegania.
No właśnie, to one bardzo przypominają te okulary, które tutaj się pokazują, tak. Ale mamy jeszcze muzyczny aspekt tego filmu, to znaczy Adę Rusowicz, która tutaj wystąpiła w roli epizodycznej. Mamy tam taką parę hipisów.
Ach, to Ada Rusowicz, rzeczywiście.
To Ada Rusowicz.
Bo tam rzeczywiście, to dla naszych słuchaczy, którzy nie widzieli tego filmu, jest tam początku, przed tym szpitalem, w którym nasz bohater się znajduje wielokrotnie, gromadzą się hipisi.
Którzy chcą sprzedawać organy.
Którzy chcą sprzedawać swoje organy.
Tak.
Swoje chyba, nie wiem, czy tam może jeszcze jakiś inny handel następuje.
Nie wiem, to nie jest powiedziane.
Rzeczywiście tam pojawia się teraz, jak myślę, Ada Rusowicz wśród nich, wyjątkowe. Zresztą zespół Niebiesko-Czarni i jest tam obecny, ale też na przykład Gerard Wilk, wspaniały tancerz, również gdzieś tam się przewija na ekranie, więc dużo też takich postaci.
Dużo takich postaci gdzieś tam z popkultury tamtego czasu, ciekawych się tam pojawia, tak.
To też był film telewizyjny, więc on właśnie stawiał na takie popularne wątki, na tych popularnych aktorów wtedy, dlatego ten Tadeusz Pluciński, Bogumił Kobiela, głos Barbary Kraftowny oczywiście, naszej ulubionej. I te kostiumy też takie futurystyczne. Ja bym chciał powiedzieć jeszcze o montażu. Nie dlatego, że jakoś bardzo mi się podoba, bo nie mam do niego żadnego stosunku. Chyba nie jest jakiś taki bardzo widoczny. Natomiast postać... O matko, nie. Wytniesz to?
Wytniemy, tak.
To jeszcze raz. Nie dlatego, że jakoś bardzo mi się ten montaż podoba. No jest on po prostu taki uniwersalny, zerowy, jak można by powiedzieć. Natomiast postać montażystki tego filmu, pani Haliny Prugar-Ketling, jest niezwykle ważna, bo pani Halina Prugar-Ketling nadal jest wśród nas, ma 97 lat. I zwracam państwa uwagę na tę postać, dlatego że Stowarzyszenie Filmowców Polskich niedawno opublikowało bardzo obszerny wywiad z panią Haliną Prugar-Ketling, w którym ona opowiada o tajnikach, czy też właśnie kulisach swojej kariery. Wspaniałej absolutnie kariery, bo nie mówi się często o montażystkach.
Tak.
A ona montowała i Ziemię Obiecaną, i Człowieka z Marmuru, i Człowieka z Żelaza. I właśnie Przekładańca, Wszystko na sprzedaż, mnóstwo filmów, również Andrzeja Wajdy, więc w tym roku Wajdy pamiętajmy też o tych, których nie widać na ekranie i o których też nie mówi się często, więc na przykład o montażystach.
Dobrze, że mówisz, tak, bo rzeczywiście gdzieś tam o operatorach jeszcze mówimy, natomiast o montażystach wspomina się już dużo, dużo rzadziej, więc dobrze, że przywołałeś też to nazwisko.
No, montaż też nie jest tak spektakularny, on zwłaszcza w tych latach 60. Nie odgrywał takiej roli, może później gdzieś tam już we współczesnym kinie widać bardziej tę rękę montażystki, montażysty.
Ale to też ważna postać.
Ale bardzo ważna postać filmu,
oczywiście.
Zdecydowanie.
To tym akcentem kończymy. Zachęcamy bardzo mocno, żeby Przekładańca zobaczyć, bo to naprawdę bardzo ciekawa rzecz w filmografii Andrzeja Wajdy. Pierwsza komedia i w zasadzie chyba...
Ostatnia, bo już nie było więcej komedii.
No takich komedii na pewno nie były. Może filmy, które gdzieś tam elementy komedii zawierały, ale to nie były filmy wprost komediowe, a tutaj mamy taki film. No
na
i
pewno
też...
ostatni film science fiction, jaki Andrzej Wajda zrobił.
Pierwszy i ostatni film science fiction, jaki Andrzej Wajda zrobił, to naprawdę nie był jego obszar, a jednak sprawdził się znakomicie, moim zdaniem.
Tak, ale powiem ci, że dla mnie zaskakujące jest to, że w ogóle go nie widać na tym, w tym filmie.
Tak, to nie jest w ogóle wajdowski film. Kompletnie. I ja też o tym myślałam, że to raczej Kondratiuk mógłby ten film zrobić. Gdzieś tam myśląc
Machulski.
O hydrozagadce. Tak,
no
tak,
to trochę
tak.
Później.
No tak, to trochę później, ale też. Ale w ogóle nie widać tutaj Wajdy, więc to też ciekawy eksperyment pod tym względem. Także zachęcamy bardzo gorąco, żeby film zobaczyć. Jest dostępny w sieci. Można sobie sięgnąć i te 35 minut spędzić z takim nietypowym kinem.